Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. W Radiu Gdańsk Antoni Pawlak, Paweł Chile i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Dobry wieczór państwu, witamy państwa w piątkowy wieczór. Michał Piotrowski
i Antoni Pawlak. I oczywiście zapraszamy do magicznej podróży poetyckiej Radia Gdańsk.
To prawda, mamy dla państwa znowu kilka wierszy. Dziękujemy za kolejne listy, które do nas spływają. Przypomnę adres mailowy wiersze@radiogdansk.pl. Cały czas nieustannie czekamy na państwa listy, czekamy na wiersze, czekamy na przesłane do nas również historie, tematy, kwestie, które państwo chcieliby przy okazji poezji poruszyć. A dzisiaj chciałem namówić cię na taką dyskusję, troszeczkę może banalną z pozoru, ale dyskusję o bardzo ważnej kwestii. Tylko zanim o tym zaczniemy mówić, to pozwolę sobie zacząć od wiersza. Wiersz nadesłał pan Wiesław. Wiersz jest bez tytułu i brzmi tak. Chore dzieci czekają, nie dajcie im czekać. Dobijcie chore dzieci, aby nie prześladowały nas nocą swoim krzykiem, aby nie prześladowały nas dniem swoim widokiem. One i tak już są skazane i na podwórkach, na których my dziś pijemy tanie wino, za parę lat poznawać będą prawdziwą historię swojego pokolenia. Z szacownych roczników kalendarza Oginoknausa, więc nie dajcie im czekać.
No, początek mocny.
No, początek mocny, ale właśnie, widzisz, bo chciałem cię zapytać, jak ty sądzisz, czy poeta, no jak w tym klasycznym wierszu Andrzeja Bursy, poeta cierpi za miliony. Od 10 do 13.20, o 11.10 uwiera go pęcherz, wychodzi, rozpina rozporek, wraca, chrząka i apiaś cierpi za miliony. Czy to jest taka postawa, która, z którą się zgadzasz? A po drugie, jakby trochę w tle tego pytania, czy poezja powinna być smutna? Jest no. Takie przeświadczenie, że poeta, ciemny strój, czarny golf, smutny charakter i w ogóle taka snująca się postać.
I powinien mieć jeszcze suchoty i mieszkać w jakiejś pokamerze.
Wiesz, jak tak na nas patrzę, to jesteśmy dość smutni i tak też wyglądamy, ale może to jest takie przewrotne. Może faktycznie poezja niekoniecznie musi się skupiać tylko i wyłącznie na tych takich właśnie ciemnych stronach życia.
Rzeczywiście jest taki mit i rzeczywiście są smutni poeci. O dziwo, im młodszy, tym smutniejszy, wydaje mi się, prawda? Myśmy też pisali w młodości wiersze straszliwie smutne.
Jakiż ja byłem smutny w młodości. No właśnie, bo chciałem przy okazji sięgnąć do takiego wiersza, który wyszperałem w takich właśnie szpargałach młodzieńczych. Wiersz mojej koleżanki Basi Burak. Ja nawet nie wiem, czy ona jeszcze pisze wiersze, ale wtedy wymienialiśmy się tymi maszynopisami i znalazłem taki krótki wiersz, który brzmi tak. Pisanie wierszy polega na tym, że mnie nie kochasz.
No i bardzo to ładne
jest. No i to jest bardzo ładne.
Ale bardzo smutne.
Ale z kolei bardzo smutne i właśnie...
Bo ja bym napisał, że wiersz polega na tym, że mnie kochasz.
Ale też w smutny sposób.
Miłość zawsze jest smutna. Znaczy nie, ale to jest rzeczywiście problem, dlatego że jest coś takiego, że poeci uchodzą za niesłychanych ponuraków, albo...
To, szanowni państwo, strasznie utrudnia życie towarzyskie.
Oj tak, z poetą jest strasznie trudno na bankietach, bo on siedzi w kącie i ma złą minę.
Wszyscy myślą, że on tylko alkohol.
Tak. No to wszystko nieprawda, bo ma bogate życie wewnętrzne. Ale właśnie im młodszy poeta, tym częściej porusza jakby najważniejsze sprawy egzystencji ludzkiej, czyli jak pisał Andrzej Bursa, cierpi za miliony. Tak? Cierpi za miliony, na wesoło nie da rady, po prostu no, nie ma takiej opcji w ogóle. I dlatego poeci są przeważnie smutni. Natomiast jak się prześledzi życie poetyckie ostatnich, nie wiem, 100 lat na przykład, tak? No bo wielu fantastycznych poetów, którzy bywali smutni, bo każdy z nas bywa czasami w życiu smutnym, ale bywali też fantastycznie zabawni, weseli. Nie wiem, czy na przykład niektóre wiersze Juliana Tuwima, czy połowa Gałczyńskiego, nawet niektóre wiersze Władysława Broniewskiego. One po prostu kipią humorem, a nam coś zabawnego się dzieje. Nie wiem, wiersze Barańczaka, żeby sięgnąć już po nowszych, młodszych poetów troszeczkę niż Tuwim i Gałczyński. To da się pogodzić. Ja myślę, że dokładnie na tej zasadzie, że to jest, poezja jest troszeczkę tak jak z życiem. Czasami masz humor, czasami nie masz. Czasami myślisz o rzeczach ostatecznych, czasami myślisz o tym, co zjeść na obiad i takie jest życie, taka jest, taka też powinna być, myślę, poezja.
Zwłaszcza, że jakby z definicji poezja nie jest profilowana tylko i wyłącznie na jakieś takie smutne odczucia i niezbyt wesołe historie. Osobiście bardzo lubię limeryki, które, jak państwo zapewne wiecie, to są bardzo frywolne historyjki.
No, limeryki są klasycznym przykładem właśnie, że poezja smutną być nie musi wbrew pozorom.
A tak, no? Naprawdę jest to no, można powiedzieć, taki rodzaj poezji, gdzie ona ma swoje ścisłe reguły, ścisłe prawa, wszystko tam musi grać i być dopięty na ostatni guzik, żeby ten tekst był faktycznie limerykiem i tak naprawdę wcale nie ma przy tym mniej roboty niż przy pisaniu wiersza ponurego, smutnego.
A czasami więcej.
Czasami nawet więcej.
Bo właśnie te ścisłe reguły narzucają ci, no nie możesz wyskoczyć poza nie, w związku z tym wymagają większej dyscypliny, większej pracy, a efekt musi być właśnie, no, zabawny, tak?
Z tym, że ja myślę, że to ciągle jest to, o czym mówiliśmy już w poprzedniej audycji, że jednak gdzieś tam w głębi każdy z nas wynosi taką, a nie inną edukację literacką ze szkolnych murów. I wszyscy poeci cierpieli za miliony. Wszyscy gdzieś tam ci wieszcze romantyczni, tak, oni wszyscy umierali na suchoty.
No bo
wszystkim
nie,
było niemiło.
Zabory były, ciemiężyciel, no to nie wypadało być wesołym, trzeba było być właśnie smutnym i cierpieć.
Teraz tych powodów jest jakby mniej, no chyba, że ktoś ma na przykład kredyt w banku.
No tak, to wtedy rzeczywiście to cierpi również za wszystkich współkredytobiorców.
Ale to więcej, to można powiedzieć, że on cierpi za miliony.
Franków.
No. Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Ale żeby nie było, że tak tu cały czas mówimy o smutnych wierszach, to chciałbym przeczytać wiersz pana Maćka, wiersz pod tytułem Krowy, który, jak się okazuje, jest moim zdaniem bardzo dobrym wierszem pod względem budowy, formy, rymów, a jednocześnie, no posłuchajmy, on jest bardzo optymistyczny. Przyjechaliśmy w góry PKS-em z Jasła. Wieś jak wieś. Kilka chałup, był i sklep w potrzebie. Gdzieś stała stara cerkiew, gdzieś się krowa pasła. Mieliśmy wszystko w nosie, bo mieliśmy siebie. I gdym myślał, znam duszę mojej białogłowy na wylot. Ta mi nowe oblicze odsłania. Zdecydowanie wolę te czerwone krowy od czarno-białych, rzekła. Ja nie miałem zdania.
Ja pamiętam, że jak to pierwszy raz czytałem, a czytałem właśnie po kilku bardzo smutnych wierszach nadesłanych do nas, to złapałem się na tym, że myślę, Boże, co ono robi, tak? Tutaj raptem pisze wszystko w bardzo współczesnym języku i raptem ta białogłowa, myślałem sobie, jakiś dysonans, coś tu jest nie tak, ale właśnie ta przewrotność, myślę, też jest bardzo fajna, ona robi ten wiersz tak naprawdę.
On się ubrał troszeczkę w garnitur właśnie poety takiego romantycznego, wcisnął to wszystko w szalenie ułożoną formę, w rymy. Ten wiersz ma swoją rytmikę i to właśnie nadaje temu klimat. I puenta, w której no po prostu wyraża to, co wyraża, myślę, że jest genialnym podsumowaniem. Skoro już mówimy o krowach, to trzeba przyznać, że dostaliśmy od państwa sporo wierszy, w których pojawiają się różne zwierzaki.
Tak, nie tylko krowy. Różne.
Nie tylko krowy. Właśnie między innymi pojawiają się koty. I dostaliśmy cały zestaw wierszy od pani Zofii. Zestaw, który no, mnie osobiście urzekł. Dlatego, że tych wierszy jest kilka. Ja myślę, że przywołamy jeden z nich. Tutaj mam na myśli wiersz Kotur w kocu i o tym wierszu może za chwilę słów parę. Natomiast w temacie, o którym dzisiaj rozmawiamy, chciałem powiedzieć, że wiersze, które tutaj pani Zofia nam przysłała, to są właśnie takie wiersze, które, jak widać, no, czerpią troszeczkę z radości życia. One opowiadają o różnych historiach. Czasami pani Zofia, gdzieś tam jej się zdarzy coś nie do końca dobrze zrymować, czasami jest jakieś potknięcie, ale tak naprawdę widać, że ją jakby zachwycają, czy wzoruje się, czy może po prostu lubi tych autorów. Można tu wyczytać właśnie trochę tonów Gałczyńskiego, trochę takich tonów właśnie wesołych. I to są naprawdę bardzo, bardzo dobre, bardzo ciekawe teksty.
Tak, a poza tym, jak się czyta te teksty, to widać, że autorkę to bawi i cieszy, prawda? Bawi i cieszy ta zabawa poezją, bawi i cieszy życie chyba też przede wszystkim. I to jest naprawdę bardzo fajne.
Wiesz, bo mi się wydaje, tak się czasami może wydawać, że poezja, która bawi i cieszy, to jest poezja nie do końca poważna i taką poezją trudno zdobyć jakieś literackie laury, o nagrodach literackich już nie mówiąc. Ale z poezją jest troszeczkę jak z winem. Dlatego, że oczywiście niektórzy szukają renomowanych marek, roczników, delektują się z taką egzaltacją, smakują różne gatunki wina, potrafią rozpoznać nutę nafty na przykład w jakichś takich winach typu Riesling. Ale bardzo mi się podobało to, co kiedyś powiedział redaktor magazynu Czas Wina, pan Michał Bardel, pisał takie popularne teksty na temat win.
I nie piję wina, ale czytałem te teksty z radością.
I on powiedział właśnie ważną rzecz, że przede wszystkim warto wyszukiwać nowe smaki, eksperymentować, bawić się tym. To delektowanie się winem nie polega na tym, że się człowiek zamyka w czterech ścianach i w smutny sposób próbuje.
Wącha, smakuje końcem języka. Nie, to jeśli, bez sensu jest.
Jeśli smakuje komuś tanie wino, takie, które można kupić gdzieś w dyskoncie, no to jest najważniejsze, żeby się tym cieszyć i bawić.
I nie ma czego się wstydzić, tak? Aha. Są różne gusta. No.
I tak samo z poezją. Ja myślę, że tutaj...
Ja zresztą też wolę tanie wino.
O, no.
A to mam od młodości.
Ale no, tak samo jest, myślę, z poezją, że tutaj tak naprawdę nie ma co się nadymać, nie ma co z takim zadęciem się zamykać na pewne zjawiska czy teksty. I naprawdę warto po prostu robić to, na co się ma ochotę i co sprawia przyjemność. I pani Zofia, wydaje mi się, jest autorką, której pisanie po prostu sprawia przyjemność. I to widać, bo w tych tekstach ona używa bardzo fajnych czasami metafor, używa bardzo ciekawych konstrukcji. Ja tu sobie popodkreślałem trochę w tych wierszach. Bardzo mi się podoba na przykład, że ktoś łomot wiózł samochodem.
No bardzo,
od razu widzisz ten taki klekoczący, toczący się pojazd.
No trochę jak mój taki już też klekoczący. Ja też wożę łomot w takim razie w samochodzie.
No jak każdy poeta. Myślę, że akurat posiadanie starego samochodu to jest jeden z atrybutów poety. Przede wszystkim takim strzałem w dziesiątkę i rzeczą, która mnie przy czytaniu zachwyciła, był taki wierszyk pod tytułem Kocur w kocu.
Radio Gdańsk, Antoni Pawlak i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze nadesłane do naszego radia.
Chciałbym go teraz przeczytać.
Śmiało.
I to jest taki tekst, przy którym naprawdę faktycznie zawieszałem wzrok, a potem głos przy czytaniu, bo poszczególne frazy naprawdę świetnie tu brzmią. Kocur w kocu. Przez okno zagląda księżyc. Talerzyk wmrożony w noc. W fotelu z Ikei drzemie bury kot owinięty w koc. Pod domem nocny autobus burczy jak biały miś. Pingwiny się lęgną po kątach. Powietrze można gryźć. To jesień na blokowisku. Tu wieczór dzwoni zębami. Ludzie śpią wychłodzeni betonowymi ścianami. Kaloryfery zziębnięte o lipcu marzą po nocach. Wszystkie okna zamknięte. A kocur wyplątał się z koca.
Tak, to uroczy jest wiersz.
I tutaj,
no, i ta metafora, którą podkreśliłeś, jest po prostu
talerzyk pink. Talerzyk wmrożony w nocy.
Mm-hmm. Księżyc jako talerzyk wmrożony w noc. To bardzo piękne jest. Mi w tym wierszu tak naprawdę przeszkadza tylko jedno i to jest drobiazg, myślę. Mianowicie w drugiej zwrotce jest taki rym, który jest dla mnie dosyć ryzykowny. Miś gryźć.
Jacek, no to jest taka niedokładność, ale to...
Jacek Klejf nazywał to rymami żółtymi, to znaczy rymy, gdzie rumuje się, że do Węgier nie dowieźli cegieł. Także on jest taki mocno naciągnięty, moim zdaniem. Znaczy, szczególnie jak to widać na piśmie, bo jak się to czyta na głos, to tego, to na szczęście mniej słychać, prawda? Ale tak, jest to bardzo piękny obrazek.
No ten rym jest faktycznie niedokładny, ale absolutnie tutaj on nie burzy całej konstrukcji. Są takie miejsca, gdzie ten rym nie zagrał, albo wręcz go zabrakło, bo na przykład z konstrukcji wynika, że powinny się rymować linijki, które się kończą słowami gadatliwy, a potem rymy. Kompletnie się to nie rymuje. Ale tu akurat w tym przywołanym przez nas tekście o kocurze w kocu, to możemy, myślę, to wybaczyć. No, zwłaszcza za ten talerzyk mrożony w noc, który po prostu świetnie się to... No, człowiek to widzi od razu.
A poza tym to jest takie bardzo fajne i wydaje mi się bardzo dojrzałe to, że Tu nie jest napisane w tym wierszu, że jest zimno, tak? Mhm. Jest napisane, że pingwiny się lęgną po kątach i już masz skojarzenie, że to jest jakaś zima, jak zimno jest w każdym razie, tak? Tu wiersz dzwoni zębami. Mhm. Kaloryfery o lipcu marzą po nocach, tak? Czyli to nie jest powiedziane wprost, że jest zimno, że co, tylko po prostu jest to ładnie pokazane. Czyli to zimno wychodzi jakby z takich przerw między słowami. Mhm. Ona nie jest powiedziane wprost i to już jest chyba troszeczkę wyższa szkoła jazdy.
Tak, tu tak naprawdę faktycznie możemy uchylić kapelusza, pochylić się czoła pani Zofii. To jest naprawdę bardzo dobry tekst. Ale...
No i powinniśmy się ucieszyć, że Kocur wyplątał się z koca jednak. Mhm.
Z tego co wiem, to masz przygotowany tekst też o kocie. Tekst, który chciałeś tak a propos troszeczkę tej historii przeczytać.
I to nie jest a propos wiersza pani Zofii, broń Boże, tylko tak zauważyłem i to w rozmowach towarzyskich, i to na przykład na Facebooku, że jak ludzie piszą lub mówią o zwierzętach, to wpadają w taki ton strasznie infantylne, tak? Takie miłe, milusie. Chciałbym państwu pokazać, co naprawdę dobry poeta może zrobić ze zwierzęcia, w tym wypadku z kota. Oczywiście zrobić w wierszu.
Metaforycznie.
Jest taki piękny wiersz Briana Patena w tłumaczeniu Piotra Zomera. Co koty pamiętają z dni? Pamiętają, jak wraca się z zimna i miejsca najcieplejsze i gdzie dostają jeść. I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów, nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi, użyteczność kurzu. Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela, smak ryby, cudowną śmietanę. Koty pamiętają z dni to, co ważne. Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść i zapadają w sen mocniejszy niż my, którym pęka serce, bo pamiętamy tyle rzeczy nieważnych. Czyli jakby przejść się z sytuacji kota, ze zwyczajów kota, które są bardzo tajemnicze czasami, do naszych ludzkich zachowań. I właściwie po przeczytaniu tego wiersza sobie pomyślałem, że jeżeli istnieje coś takiego jak życie po życiu, chętnie bym został kotem.
A widzisz, to przy okazji wyjaśnia być może, dlaczego koty nie piszą wierszy.
No tak, no bo im serce nie pęka.
Ale nie, no tu się muszę z tobą zgodzić, że te teksty czasami dotyczące zwierzaków, bo koty oczywiście pojawiają się, ale pamiętam, że jeden z wierszy, który bardzo, bardzo mocno mnie wzruszył w pewnym momencie, to był wiersz o umierającym psie. Napisany z perspektywy no takiego pana psa, tak? Człowieka, który tego psa miał, który z nim żył i ja go tutaj teraz w tej chwili nie mam, bo tak troszeczkę sobie o tym przypomniałem bez przygotowania wcześniejszego, ale to był jeden z najmocniejszych tekstów, jakie czytałem. Czasami zdarza się tak, że ktoś żegna przyjaciela, czy jest jakiś oficjalny utwór żegnający umierającego człowieka i to nie jest tak silne jak te emocje, które były w tamtym tekście zawarte.
A to też jest taki przepiękny wiersz Wisławy Szymborskiej, nie wiem czy pamiętasz, tym razem o śmierci pana z punktu widzenia kota.
Kot w pustym mieszkaniu.
To jest wstrząsający wiersz, który zaczyna się takim niesamowitym wersem: tego nie robi się kotu.
Mhm. Ja nie tylko pamiętam, ale również przyznam ci się, że zrobiliśmy kiedyś w ramach eksperymentu muzycznego przeróbkę i zamieniliśmy kota na mężczyznę. Odejść z tego się nie robi mężczyźnie, bo co ma zrobić mężczyzna w pustym mieszkaniu?
Też tragiczna sytuacja.
No też tragiczna, ale jakże inna i jakże bardziej zabawna.
I może tą zabawną tragicznością byśmy zakończyli dzisiaj, zapraszając państwa do nadsyłania swoich wierszy, swoich refleksji, czyli zapraszając państwa do rozmowy.
Do dyskusji o poezji.
Do rozmowy z Michałem Piotrowskim.
I z Antonim Pawlakiem.
Jeżeli tworzysz poezję, a nikt jeszcze o tym nie wie, to mamy dla ciebie coś, czego już dawno w mediach nie było. Radio Gdańsk, Antoni Pawlak, Paweł Chile i Michał Piotrowski czytają, recenzują i odkrywają przed innymi twoje wiersze. nadesłane do naszego radia. Czekamy na nie pod adresem wiersze@radiogdańsk.pl. Twoją poezję prezentujemy w każdy piątek po 21.30.